Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, w naszym studiu, w studiu RMF FM, Agnieszka Holland, reżyserka. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry, pani.
22 września do kin trafi pani nowy film. 5 września ten film będzie miał światową premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, w konkursie głównym, co ważne. Zielona granica to jest opowieść o takiej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To jest film szalenie aktualny. To jest właściwie, te wydarzenia wciąż są blisko nas. Bardzo bym chciała, żeby pani nam opowiedziała o tym, jak zanurzała się pani w tę historię, aż do decyzji, zrobię o tym film.
Jakiś czas temu, 2 lata temu, myślę, że Władimir Putin przy pomocy pana Łukaszenko wymyślili, że można wykorzystać kanał przez Białoruś, żeby generować niejako podróż do Europy, do Unii Europejskiej, grup uchodźców z Bliskiego Wschodu, a później również z Afryki. Tego typu działania mają miejsce już od wielu, wielu lat. Są one możliwe dlatego, że istnieje nierozwiązany, nierozwiązywalny, ale też niespotykający się z prawdziwym zrozumieniem i z prawdziwym wysiłkiem i poznawczym i skutecznością problem uchodźczy z rejonów objętych wojną, głodem, kryzysem czy katastrofą klimatyczną, z krajów, gdzie życie ludzkie stało się niemożliwe albo gdzie nie jest sposób żyć w sposób godny. Ofiary wojny w Syrii ciągle znajdują się w obozach. Część z nich przedostała się już do Europy, między innymi do Niemiec, ale nie mają prawa sprowadzać swoich rodzin. No, krótko mówiąc, ten kryzys trwa i nie tylko, że się nie skończy, ale będzie się nasilać, ponieważ katastrofa klimatyczna się nasila i ponieważ konsekwencje tego polityczne oraz działanie Putina w Afryce spowodują, że wojny, głód i prześladowania będą dotykały coraz większą ilość populacji. Myśmy byli dotychczas teoretycznie tylko skonfrontowani z tym problemem. Myśmy, to znaczy myślę Polskę. Ale w momencie, kiedy Łukaszenka wpadł na ten pomysł i granice Polski, Litwy, Łotwy stały się celem tych działań, musieliśmy się z tym skonfrontować i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. No, wnioski, które wyciągnęło państwo polskie, były dość szybko widoczne. Dla nas ten kryzys obnażył się, ta sytuacja obnażyła się w miejscowości Usnarz Górny, kiedy grupa uchodźców afgańskich, to było tuż po tym, jak talibowie zdobyli władzę w Afganistanie i wiele osób uciekało stamtąd, znalazła się w takim potrzasku na granicy polsko-białoruskiej, z jednej strony otoczona przez służby białoruskie, z drugiej przez polskie. I oni koczowali tam wiele tygodni. Kobiety, starsze dzieci, starsi ludzie, chorzy ludzie. Na początku strażnicy graniczni polscy zachowywali się w normalny, humanitarny sposób, dając im jakieś picie, jakąś wodę, pożywienie, które zresztą sami kupowali w sklepikach pobliskich. Ale przyszedł szybko dosyć rozkaz prawdopodobnie, że należy ich izolować. Rzeczywiście izolowano i oni tam tkwili odizolowani i od służb humanitarnych, i od lekarzy, i od polityków, posłów, którzy się tam znaleźli. Była to bardzo przejmująca sytuacja, która mogła przypominać takie najgorsze karty z historii XX wieku. I pewnego dnia zniknęli. Oni zniknęli, ale zostali wywiezieni gdzieś. Przez kogo, jak, gdzie, nie wiadomo. Oni zniknęli, ale problem nie zniknął i zaczął się nasilać. I okazało się, że w lasach Puszczy Białowieskiej, w lasach, w bagnach są całe grupy uchodźców, pojedynczy uchodźcy. Jest tam wiele dzieci, które zobaczyliśmy na tych zdjęciach zrobionych w Michałowie przez reporterkę Gazety Wyborczej Białostockiej, Agnieszkę Sadowską. No i szybko zorganizowały się grupy aktywistów, takich doświadczonych, pracujących dla różnych organizacji humanitarnych, NGO-sów, a później również lokalnych mieszkańców, którzy skonfrontowani z faktem, że obok nich na ich terenie ludzie gubią się, umierają z zimna, z głodu, z pragnienia, że topią się w bagnach, że topią się w rzekach, robili wszystko, żeby im pomóc. Więc tymczasem robili wszystko, żeby im pomóc wbrew państwu. Państwo wybrało strategię zniechęcania poprzez okrucieństwo. Albo też, co wydaje mi się również prawdopodobne, tworzenia pewnego chaosu i chaosu poznawczego, który stał się swego rodzaju politycznym złotem, które można wykorzystać na przykład w okresie wyborczym teraz. Europa cała nie wie, jak sobie poradzić z tym problemem i nie ma uczciwej polityki. Próbuje odepchnąć od siebie ten problem, co było widać w 2015 roku również i później poprzez właśnie jakieś wywózki, poprzez obozy, poprzez eksportowanie tych ludzi do krajów dyktatur różnych, mniejszych lub większych, jak Turcja czy teraz Tunezja, opłacanie i szantażowanie niejako różnych dyktatorów, żeby zgodzili się to przyjąć. Wszystko to generuje strach, rasizm, niepewność i sprzyja oczywiście z jednej strony takiemu zanikowi wartości europejskich i przestrzegania prawa, czegoś, na czym Europa stoi, o czym na przykład walczą dzisiaj Ukraińcy, a z drugiej strony wzrostowi poparcia dla populistycznych czy parafaszystowskich rządów. No więc dzisiaj tam jesteśmy. I kiedy ja to zobaczyłam, jak to się rodzi, jak to jajo węża dojrzewa, mając doświadczenie dosyć rozległe i dogłębne tego, co zdarzyło się w latach 30., 40. XX wieku. Zrobiłam o tym kilka filmów, bardzo dla mnie istotnych. I robiłam je nie dlatego, że myślałam, że opowiadam historię, której już nie ma, ale dlatego, że czułam, że to się nie skończyło, że to gdzieś się usnęło tylko. I jeżeli nie będziemy czujni, to w każdej chwili może wrócić. No więc miałam wrażenie i mam wrażenie, że w tym momencie w Europie to jajo węża znowu dojrzewa. Jeżeli nie będziemy czujni i jeżeli nie będziemy odważni intelektualnie i moralnie, to może wrócić. I od razu pomyślałam, że trzeba zrobić o tym film i to, że ja powinnam mieć jako obowiązek właśnie w związku z moją filmografią i z moją biografią, żeby za taki film się zabrać i że to powinien być film fabularny, tym bardziej, że państwo wprowadziło bardzo szybko strefę stanu wyjątkowego i ani filmowcy, ani dziennikarze, ani służby humanitarne, ani medycy nie mieli dostępu do tej strefy.
Mówi pani, że ostatnio często wspomina słowa Wyspiańskiego, cytat, musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. Jak przy pomocy filmu próbować zmieniać świat? Bo ten film, mam takie wrażenie, próbuje zmienić świat.
Wie pani, ja to mam średnią wiarę, że jeden film może zmienić świat, ale myślę, że moim zadaniem nie jest zmiana świata, jest takie może marzenie, że może to się jakoś jakaś cegiełka czy jakiś kamyk, który się przyczyni, jak to mówił poeta, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. No więc ja się raczej czuję jak taki kamyczek, jeden z tych kamyczków, po których ona się toczy i kto wie, czy jakiś kamyczek czegoś nie spowoduje jakiegoś zmiany tego kierunku. Ale generalnie mi chodzi o to, żeby dać świadectwo po prostu, żeby opisać świat. W latach 70. był taki słynny esej, manifest dwóch poetów, Adama Zagajewskiego i Kornhausera. Nazywał się Świat nieprzedstawiony i była to takie oskarżenie pod adresem literatury, sztuki w ogóle, że dzieją się jakieś rzeczy i sztuka tego nie opowiada, że sztuka tego nie relacjonuje, że sztuka się z tym nie mierzy. Czyli był to taki apel o sztukę zaangażowaną. Ja nie uważam, że sztuka ma obowiązek się zawsze angażować w jakieś spory polityczne czy społeczne, ale są takie sytuacje, kiedy wydaje mi się, że sztuka, przynajmniej jej część, taka, która najbardziej jest wrażliwa na to, powinna dawać świadectwo prawdzie, nawet jeśli ta prawda jest bardzo niewygodna, kontrowersyjna, bolesna.
ta perspektywa, z której pani pokazuje historię na białorusko-polskiej granicy, jest pokazana z trzech perspektyw. Uchodźców, aktywistów, ludzi, którzy się włączają w pomoc, lekarzy także i strażników granicznych. Temat, jak pani przed chwilą sama wspomniała, jest dosyć zapalny. Jak porozkładać te akcenty tak, żeby nie wysadzić tego tematu i żeby nie być oskarżoną, co się pojawiło, chociaż niewiele osób jeszcze widziało ten film, o stronniczość, o przyjmowanie jakiejś jednej tylko perspektywy.
No jest charakterystyczne dla pewnej, że tak powiem, formacji politycznej, że oni oskarżają o stronniczość albo jakieś straszne grzechy, antypolskość i nie wiem co jeszcze, zdradę i nie wiem jeszcze jakich przymiotników używać, im nie widząc ani nie czytając, po prostu tak a priori. Nie ma jak tego uniknąć, chyba że się nic nie robi. Jeżeli się coś robi, no to się prowokuje tego typu lęki, zarzuty, agresje, nienawiść, kłamstwa. Żyjemy akurat w takim momencie i w takich bańkach i w tak spolaryzowanym społeczeństwie, podszytym właśnie uzasadnionym lękiem i strachem o przyszłość i o bezpieczeństwo, że trudno jest uniknąć tego. No ale to jest sprawa, myślę, już takiej po prostu poczucia odpowiedzialności i osobistej odwagi tych, którzy się nie boją poruszać tematów, które mogą budzić tego typu reakcje. Najłatwiej jest po prostu nie mówić o tym.
Pani jako artystka, która opowiadała o Holokauście, o Wielkim Głodzie w Ukrainie, czyli artystka, która się nie boi sięgać w kinie po takie bardzo mroczne wydarzenia z naszej historii, rozumiem, że jest przygotowana też na tę falę krytyki i kontrowersji, która wzbiera, choć tak jak wspominamy, 5 września jest dopiero światowa premiera tego filmu, czyli
tak,
niewiele
nie
osób... Tak.
Nikt go nie widział, a na pewno nikt go nie widział z tych, którzy go teraz już krytykują, czy agresywnie wręcz na niego napadają. No tak, no ale dobrze, no to jak mówię, w takich żyjemy czasach, trzeba po prostu się z tym zmierzyć i próbować jakoś to rozbrajać w miarę możliwości. Także jestem wdzięczna za naszą rozmowę również, ponieważ w ten sposób mogę dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie widzieli filmu i nie mogli go zobaczyć, ale za to już słyszeli jakieś paskudne rzeczy na jego temat. Co jest bardzo ważne, bo są te trzy perspektywy i w każdym z tych perspektyw chcę pokazać potencjał dobra, który jest najbardziej problematyczny, jeśli chodzi o służby graniczne, dlatego że tam mają polecenie, żeby jak najmniej było tego dobra w stosunku do uchodźców. A jednak myślę, że potrzeba dobra w ludziach jest silniejsza niż różnego typu ograniczenia. W każdym razie może być i powinna być silniejsza. No i mamy tych aktywistów, którzy reprezentują naprawdę coś, co w moim przekonaniu dzisiejszych sprawiedliwych, to znaczy osoby, które wbrew swoim własnym interesom, wbrew zmęczeniu, wbrew przeszkodom, wbrew napaściom, próbom kryminalizowania ich działalności, robią to, co robią, ponieważ mają jakiś taki po prostu, powiedziałabym, chrześcijański, nawet jeśli nie są chrześcijanami, ale taki imperatyw, że w momencie, kiedy jest przybysz w potrzebie, to trzeba go nakarmić, napoić, odziać i wesprzeć.
Jedną z aktywistek, psycholożkę, która dołącza do grupy aktywistów Julię gra Maja Ostaszewska. Tomasz Włosok gra młodego chłopaka ze Straży Granicznej, przyszłego tatę. I to jest taka postać, dzięki której możemy zobaczyć, jak trudne są te wybory i jak... Jest to historia o takich sytuacjach granicznych, bo ten chłopak się w takiej właśnie sytuacji granicznej znajduje. Podaję ten przykład dlatego, bo pojawiły się też takie zarzuty, że to jest film przeciwko Straży Granicznej. A tymczasem postać grana przez Tomka Włosoka właśnie jest chyba najlepszym przykładem tego, że to jest film po prostu o ludziach w trudnych sytuacjach granicznych, o trudnych wyborach, również wyborach moralnych.
Jeżeli miała kogokolwiek osądzać, to na pewno nie strażników, ale raczej tych, którzy stawiają ich w sytuacji, w której nie ma dobrego wyjścia. Dlatego, że albo się nie wykona rozkazu, albo się kogoś bardzo skrzywdzi. Więc nie chciałabym żyć w państwie, w którym służby mundurowe w czasach pokoju, bo na naszym terytorium nie toczy się ciągle wojna, a nawet jeżeli możemy mówić o jakiejś wojnie hybrydowej, to ci uchodźcy nie są jej ślepymi nabojami, ale są żywymi, cierpiącymi ludźmi. Nie powinno się stawiać przed wyborem właśnie okrucieństwa. Po prostu tak nie powinno być.
Mamy fantastyczną polską obsadę w tym filmie, ale mamy też aktorów z zagranicy, w tym Jalala Altavilla, który gra Syryjczyka, ojca rodziny, która została zwabiona podstępem, przyjazdem na Białoruś po to, żeby przedostać się do Szwecji. Opowie nam pani, jak się spotkaliście, jak dostał tę rolę od pani?
Szukaliśmy w całej Europie aktorów syryjskich. Zależało nam na tym, żeby ta rodzina niosła w sobie tę syryjską, najbardziej typową historię, a jednocześnie najbardziej dramatyczną. No więc udało się nam dzięki naszym francuskim koproducentom skontaktować Behi, która gra w filmie rolę Afganki Leili, wspaniała aktorka też, ale która również pracuje jako casting właśnie takich ról etnicznych, takich ról z regionu, z którego sama pochodzi, no bo jest duże zapotrzebowanie na tego typu aktorów. No i ona właśnie skontaktowała nas i z Jalalem, i z Mohamedem Al-Rashi, i z Dalią Nus. I właściwie mieliśmy jakiś wybór, ale to było jasne dla nas wszystkich, że to są ci aktorzy, którzy powinni zagrać tę rodzinę. No i wydaje mi się, znaczy są to z pewnością wspaniali aktorzy. Aktorzy profesjonalni, całkowicie świadomi swoich środków, ale jednocześnie niebywale prawdziwi poprzez to, że niosą w sobie tę historię, że to są, sami są osobami uchodźczymi, którzy przeszli przez jakieś piekło i rozumieją świetnie te postacie i uwiarygadniają i ich losy, i ich zachowania.
Tomasz Naumiuk jest autorem zdjęć w Zielonej Granicy. To jest operator, z którym pracowała pani między innymi przy Obywatelu Jonesie, prawda? I przy serialu 1983. Jak wypracowaliście tę wspólną taką wersję wizualną, stronę wizualną pani filmu? Tam część zdjęć jest czarno-białych, część zdjęć jest chropowatych.
Właściwie wszystkie są czarno-białe. Tak, z wyjątkiem pierwszego ujęcia. No żeśmy się zastanawiali jakiś czas nad tym, jak to powinno wyglądać, a potem zrozumieliśmy, że jeżeli mamy nakręcić ten film jako swego rodzaju guerrilla shooting w krótkim bardzo czasie zdjęciowym na dwie ekipy, bo jeszcze była druga ekipa prowadzona przez dwie młode reżyserki, Kamilę Taraburę i Katarzynę Warzechę, to musimy wybrać taki styl bardzo... Właśnie nie dokumentarny tylko, ale szalenie taki żywy, szalenie dynamiczny. I taka jest kamera Tomka Naumiuka, a jednocześnie zależało nam na jakimś takim wyrazie plastycznym, niemal graficznym, który tę rzeczywistość czyni niemal metaforyczną, czyni jakiegoś rodzaju właśnie artystyczną metaforą. Z Tomkiem mi się świetnie pracuje i on jest szalenie wrażliwym, inteligentnym i niebywale utalentowanym operatorem, który zawsze szuka prawdy tego filmu, tej opowieści. Nie, on ma coś w sobie takiego, co mają wielcy operatorzy typu Janusz Kamiński czy Roger Dickens. To znaczy zawsze znajdują właściwe narzędzia, żeby znaleźć plastyczny wyraz i fotograficzny wyraz dla tej opowieści.
Pani film Zielona Granica będzie pokazywany w Toronto na Międzynarodowym Festiwalu w Nowym Jorku. Jak już wspomniałyśmy, światowa premiera będzie 5 września na festiwalu w Wenecji w konkursie głównym. Pewnie to, że pani film jest w selekcji oficjalnej festiwalu tak prestiżowego, jest to dla pani, jest pani do tego przyzwyczajona. Ale pytanie o emocje przed Wenecją. Czy jakieś pani towarzyszą? Jeśli tak, to jakie?
Nie, no każdy film się robi od nowa. Reżyser jest tak oceniany, jak jego ostatni film, więc nigdy się nie ma zagwarantowanego. Może jest paru takich reżyserów, którzy mają swoją, że tak powiem, abonament w Cannes na przykład, ale ja nie należę do takich i reżyserki właściwie nigdy nie należą do takich jak dotąd. Może się to zmieni w tym kolejnym pokoleniu. Więc to było duże napięcie, czy uda się. A z kolei wiedziałam, że ten film potrzebuje wsparcia jakiegoś dużego festiwalu międzynarodowego, żeby mógł i zaistnieć w świecie i obronić się w kraju. Więc no bardzo jestem szczęśliwa, że będziemy tam to pokazywać i to 5 miesięcy temu żeśmy zaczęli zdjęcia i już właśnie pokazujemy, że to wszystko się dzieje w biegu. Nie było czasu na refleksję, cały czas walczymy, żeby zdążyć na czas. ze wszystkim. Podobnej sytuacji zresztą jest Gośka Szumowska i
właśnie
Michał
chciałam Engler. Wspomnieć Małgorzatę Szumowską, bo w Wenecji, z Wenecji płyną takie głosy do nas z konkursu głównego, że pojawią się świetne dwa polskie filmy w konkursie głównym o Złotego Lwa i co ważne, kino ważne, mądre, społeczne i przygotowane przez artystki, kobiety, reżyserki Agnieszkę Holland i Małgorzatę Szumowską.
No właśnie, bardzo się czuję szczęśliwa i dumna, bo jakoś tak jestem uważana za taką ciotkę chrzestną tych reżyserek średniego i młodszego pokolenia i z dumą, że tak powiem, niosę ten tytuł. I jest bardzo ważne, no, to są oba filmy świadczą, myślę, o jakiejś odwadze społecznej i takiej odwadze osobistej, bo podejmują tematy, które są trudne w Polsce, kontrowersyjne i no i nie wiadomo, jak zostaną przyjęte, ale bardzo myślę, nie wiem, nie chcę mówić w imieniu Gośki, ona sama się wypowie u pani, ale dla mnie jest bardzo ważne, żeby mój sposób widzenia, narracja, w którą wierzę, zaistniała w przestrzeni publicznej, żeby nie była to tylko propaganda albo jakieś dość marginalne czy ograniczone media.
To jeszcze ostatnia rzecz. Zielona Granica będzie od 22 września w kinach. Wiele osób, wiem, bardzo czeka na ten film, ale też wiele osób jest niezdecydowanych, ma mętlik w głowie, bo czyta te różne komentarze, które się pojawiają. Co by pani powiedziała niezdecydowanym widzom?
Przyjdźcie i zobaczcie, dlatego że myśmy robili ten film z całą uczciwością i ludzką, i artystyczną, i intelektualną, jaką mogliśmy wykrzesać z siebie. I myślę, że to jest film, który trafi do waszych serc, a nie do waszych wątrób i żółci. I nie ma w nim żółci. Jest w nim, myślę, są w nim szczere emocje, jest w nim szczera prawda o ludzkim cierpieniu, o ludzkich wyborach i o ludzkim pięknie również. Także myślę, że jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej osób zarzuciło jakieś a prioryczne opinie na ten temat i po prostu poszło i spotkało się w kinie z naszymi bohaterami.
Agnieszka Holland była moim gościem. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie.